Cześć! Z tej strony Dorota Traczek, a Ty słuchasz podcastu o rozsądnym podejściu do zdrowego odżywiania. Dieta to tylko dieta. Zapraszam na dzisiejszy odcinek z serii W krzywym zwierciadle poświęconej zaburzeniom odżywiania. Niejednokrotnie piszą do mnie dziewczyny, które chciałyby wyjść z zaburzeń odżywiania, ale stawiają jeden bardzo znaczący dla nich warunek. Jeżeli nie przytyję, zrobię wszystko, co mi mówisz i bardzo, bardzo, bardzo bym chciała wyjść z zaburzeń odżywiania, ale no bardzo nie chcę przytyć. Później ja sobie patrzę, ile one mniej więcej ważą, ile wynosi ich BMI i zawsze jest to poniżej granicy normy. Zawsze praktycznie jest to niedowaga albo niedożywienie już. Czasami są to dziewczyny, które mają wagę w granicach normy, a dzisiaj powiem o tym, dlaczego w wielu przypadkach, zwłaszcza wychodząc z zaburzeń restrykcyjnych, przytyć po prostu trzeba, albo chociaż musimy dopuścić do siebie to, że jest to niekiedy po prostu niezbędne do tego, aby wyjść z zaburzeń odżywiania. O tym nagram cały odcinek, ponieważ powiem Wam szczerze, że to jest troszeczkę coś, co się ze sobą kłóci. W sensie takim, że jeżeli pisze do mnie ktoś, że chce wyjść z zaburzeń odżywiania, a jak wiemy, wiele problemów związanych z zaburzeniami odżywiania wynikają z niechęci, ze strachu przed przytyciem. I pisze mi, że warunkiem jest to, aby nie przytyć, to ja wiem, że to będzie z jednej strony ciężka współpraca, a z drugiej strony wiem, że będę starała się po prostu tę osobę przekonać do tego i jeżeli uznam, że to jest stosowne, to skłonić po prostu do tego, aby dopuściła do siebie, że przytycie jest po prostu czasami niezbędne. A ponieważ jest to bardzo częste zjawisko, postanowiłam, że nagram po prostu odcinek o tym, bo bardzo wiele dziewczyn właśnie z podcastu do mnie później trafia. No właśnie, i myślę, że ten temat jest bardzo, bardzo ciekawy. No tak jak powiedziałam, to jest bardzo częsty strach, właściwie pojawia się w 99%. Więc tak, no, pomówmy o tym. Przede wszystkim witam Was po 2 tygodniach bez podcastu. Teraz i w przyszłym tygodniu podcast na pewno będzie. W przyszłym tygodniu wytłumaczę Wam, co tam w ogóle mi się w głowie kotłuje i jaki będzie news związany z podcastem. Ale no dobra, dzisiaj przejdźmy do naszego tematu trudnego. Myślę, że też bardzo niewygodnego, jeżeli wydaje nam się nadal, że możemy wyjść z zaburzeń odżywiania, nie dopuszczając do siebie przytycia, ponieważ oczywiście wyjście z zaburzeń odżywiania w niektórych przypadkach, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z osobami o masie ciała prawidłowej lub z nadwagą, z otyłością, jest możliwe bez przytycia, ale no nie zawsze, nie zawsze. I dzisiaj o tym wszystkim Wam opowiem. Zacznę od tego, kiedy takie przytycie jest niezbędne z mojego punktu widzenia, kiedy musimy w ogóle dopuścić do siebie, że przytyjemy. I później omówię też to, jakie to ma zalety, bo oczywiście to nie jest przytycie dla samego przytycia, żeby po prostu zobaczyć więcej kilo na wadze, ale no ma to olbrzymi sens i powiem Wam, dlaczego tak mocno do tego namawiam, dlaczego namawiam do tego z pełną premedytacją. Powiem parę słów o tym, jak u mnie było, ponieważ ja tyłam już z normalnej masy ciała, co myślę, że jest jeszcze trudniejsze, ale teraz z pełnym przekonaniem mogę Wam powiedzieć, że nie żałuję ani jednej spożytej kalorii, ponieważ tak jak już wielokrotnie mówiłam, ja w tym momencie jestem za tym, już mam to za sobą, mam totalnie wyregulowany apetyt, czuję się bardzo dobrze, mam energię, mogę robić właściwie wszystko, co chcę i nie myśleć o tym przejedzeniu zbyt dużo. Jedynie jak jestem głodna, bo po prostu nie jadłam jakiś czas, to myśl o jedzeniu się pojawia, tak to nie jest to dla mnie w jakiś tam szczególny sposób istotne. Dobra, uwaga, zaczynam od tego. W ogóle się troszeczkę taki przerywnik jeszcze, że zawsze przed nagrywaniem robię sobie albo rozśpiewanie, albo coś, żeby szerzej otwierać aparat mowy, no bo faktycznie później wyraźniej mnie słychać. No a w ogóle jak się nagrywa z mikrofonem i ze słuchawkami w uszach, to ten głos jest bardzo, bardzo głośny i wyraźny i to bardzo, bardzo miło mi się po prostu słucha siebie w momencie mówienia. Dobra, Kiedy niezbędne jest przytycie? Przede wszystkim w momencie, kiedy mamy niedowagę albo niedożywienie i nie mieliśmy efektu takiego, gdzie nie mieliśmy momentu, w którym zaczęliśmy tyć już wychodząc z zaburzeń odżywiania, tylko cały czas usilnie próbujemy, żeby nasza masa ciała stała w miejscu. Jeżeli musisz się starać o to, żeby twoja masa ciała stała w miejscu, jedząc normalnie albo więcej, bo pamiętajcie, że po okresie niedożywienia jest istotne to, aby spożywać więcej kalorii niż przeciętna osoba o takich samych wymiarach jak my, która nie doświadczyła niedożywienia, bo to jest ten dług energetyczny, o którym niejednokrotnie mówiłam, to w tym momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie utrzymać naszej masy ciała, jedząc normalnie i zgodnie ze swoim apetytem, w momencie, kiedy jemy nisko przetworzoną dietę, prawidłową i mamy wyregulowaną oczywiście gospodarkę cukrową, węglowodanową, no to to jest pierwszy i najważniejszy znak, że musimy dopuścić wzrost masy ciała, bo jeżeli nie zaspokoimy apetytu, nie zaspokoimy długu energetycznego, to będziemy musieli pilnować swojej masy ciała przez resztę lat. A więc, co się z tym wiąże? Będziemy kontynuować swoje zaburzone postrzeganie żywności, zaburzone zachowania dotyczące żywności, bo wszystko będziemy organizować dookoła tego, aby nie przytyć. Czy to nie jest logiczne? No chyba jest. I mówię to z trochę takim przekąsem, ale to jest naprawdę podstawa podstaw. Bardzo ciężko pracuje się nad wychodzeniem zaburzeń odżywiania, jeżeli nie dopuszczamy zmiany masy ciała, bo to nas niesamowicie ogranicza. Zobaczcie, z jednej strony to jest właśnie to, aby nasza masa ciała nie wzrosła. Ale co za tym idzie? Mówiąc tak bardzo, bardzo obszernie. Z jednej strony idzie to, że cały czas myślimy o jedzeniu, bo cały czas musimy ograniczać kalorie, czyli nie możemy sobie puścić po prostu tej wody, bo boimy się, że przytyjemy. A więc jesteśmy coraz bardziej przywiązani do swoich schematycznych zachowań, którymi nasze zaburzenia indywidualne się objawiają, prawda? No czyli jak możemy pozbyć się tych zachowań, zmienić te zachowania, nie dopuszczając do siebie tego, że przytyjemy? No z jednej strony, okej, można zmieniać zachowania, bo wiadomo, kaloria równa się kalorii, więc jeżeli na przykład codziennie jemy na śniadanie owsiankę, no to możemy sobie spróbować zjeść zamiast tej owsianki chleb w ramach tych samych kalorii, tak? No niby możemy, ale w efekcie i tak będziemy bać się tego, że przytyjemy któregoś dnia. Więc najlepsze, co możemy zrobić, to pozbyć się strachu przed przytyciem. I niestety, co jest najbardziej bolesne, no ten strach może się zmniejszyć jedynie, kiedy dopuścimy do siebie to, że przytyjemy lub dopuścić po prostu przytyć i dojść do normalnej masy ciała. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, kiedy musimy przytyć i dlaczego to jest tak istotne, to jest to, że tak jak też wielokrotnie mówiłam, tak jak mówiłam w tym odcinku dotyczącym skutków ubocznych, wynikających z niedożywienia, no to jest funkcjonowanie naszego mózgu i w ogóle postrzeganie całej sytuacji. I to naprawdę dopiero zaczynamy rozumieć w momencie, kiedy wychodzimy z deficytu i jemy więcej, najczęściej więcej niż potrzebujemy. Ja często tłumaczę tymi predyspozycjami genetycznymi, ponieważ, z jednej strony predyspozycjami genetycznymi, a z drugiej strony takim bardzo prostym fizjologicznym efektem, gdzie po prostu w momencie, kiedy jesteśmy w niedostatku energetycznym, no to nasze ciało, nasz mózg organizuje się w taki sposób, aby to jedzenie zdobyć, więc cały czas o nim myśli, cały czas je analizuje i jeżeli mamy predyspozycje genetyczne do anoreksji, no to też wtedy mamy tendencję do bardzo, bardzo dużej ilości ruchu. Nie możemy właściwie usiąść, nie możemy odpocząć na spokojnie, nie, bo cały czas musimy gonić, cały czas musimy myśleć o tym, spalać kalorie i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że doskonale wiecie, o co chodzi. No i w momencie, kiedy nie dopuszczamy do siebie tego, aby być na swoim zerze, tylko że pamiętajcie, że właśnie to jest takie trochę mylne, bo z jednej strony zero kaloryczne to jest dostarczenie takiej ilości energii, jaką nasz organizm potrzebuje. Z drugiej strony, w momencie, kiedy jesteśmy wygłodzeni, no to nasze zero i wszystkie zalety korzystania z diety normokalorycznej i u osoby, która nie ma problemów z jedzeniem, będą się objawiały w momencie, kiedy przejdziemy na dietę z surplusem kalorycznym. Dlaczego? Ponieważ przez wszystkie lata ograniczania się, czy miesiące, czy lata, jeżeli mówię lata, to też mam na myśli miesiące i tygodnie, jeżeli to doświadczyłeś, to nie chodzi o to, żeby klasyfikować, że ktoś jest bardziej, ktoś ma większy problem, ktoś ma mniejszy. Każdy problem, jeżeli jest problemem, to jest problemem. No i jeżeli przez te wszystkie lata się ograniczałeś, to na diecie normokalorycznej ciężko jest po prostu, po pierwsze, ją określić, ponieważ no zwykle to zapotrzebowanie jest większe, ponieważ zaciągnąłeś dług energetyczny, więc musisz go wyrównać, aby przywrócić sobie witalność, poczuć się w końcu normalnie i to jest odpowiednia podaż energii, a spowolniony metabolizm ma to do siebie, że po prostu łatwiej będzie nam nadrobić masę ciała i przytyć, ale to też jest to wszystko zależy, bo zaraz powiem, o co chodzi. Ale oczywiście tutaj w grę wchodzą adaptacje metaboliczne, więc jeżeli jesteś jedną z tych osób, które mają mniej więcej, no, jakąś tam normalną masę ciała w granicach normy BMI i nie możesz schudnąć i to powoduje, że czujesz, że po prostu twoje podejście do jedzenia jest nieprawidłowe, złe, zaburzone i nie możesz przytyć i musisz ciągle zmniejszać kalorie, żeby przytyć, żeby schudnąć do jakichś abstrakcyjnych wartości, no to twój metabolizm jest zaadaptowany do tych niskich wartości, więc zwiększenie tego do normalnych ilości jedzenia będzie często wiązało się ze wzrostem masy ciała i to jest jak najbardziej okej, fizjologiczne. No i niestety jest to często nieuniknione, jeżeli chcemy pożegnać się z takim zaburzonym myśleniem. Ale do tego wrócę później. Jest druga sytuacja, w której mamy do czynienia z typową anoreksją, gdzie ta masa ciała typową, ja oczywiście odnoszę się typowa w nomenklaturze, tak? Bo tak jak mówiłam, w mojej ocenie nietypowa anoreksja, czyli ta, w której masa ciała jest prawidłowa lub nawet powyżej granicy normy, jest typowa w znaczeniu częstotliwości, więc też oczywiście tego nie pomijam, ale mówię tutaj jako po prostu odniesienie do niskiej masy ciała, że jeżeli nasza masa ciała jest bardzo niska albo bardzo niska przez wiele lat, no to często przytyć jest naprawdę trudno na początku. Uwierzcie mi, organizm musi się odbudowywać. Bardzo często dziewczyny, które gdzieś tam współpracują ze mną, są w szoku, ile one muszą jeść kalorii, żeby w ogóle zacząć tyć. No ale to też po prostu trwa przez jakiś czas. I to jest moment, w którym warto jest po prostu sobie podjeść i jeść po prostu do momentu satysfakcji. To jest naprawdę, naprawdę, naprawdę istotne. Przede wszystkim chciałabym, abyście wiedzieli, dlaczego tak bardzo dużo też o tym mówię i dlaczego to jest istotne, ponieważ uważam, że naprawdę nie da się wyjść z zaburzeń odżywiania w momencie, kiedy stricte pilnujemy swojej masy ciała i staramy się ją w jakikolwiek sposób to kontrolować, bo to nie pozwala nam po prostu być swobodnym, podejmować innych decyzji i ciągle obarczona jest tym strachem przed przytyciem. A tutaj ten strach trzeba po prostu zwalczyć poprzez to, aby działać przeciwnie, czyli dopuścić możliwość wzrostu masy ciała. No ale dlaczego? Dlaczego jeszcze? Po pierwsze, no przytycie, czy konkretnie nawet nie przytycie, ale zwiększenie podaży energii, nawet ponad to, co potrzebuje nasz organizm, a w danym momencie właśnie tyle potrzebuje, czyli surplus kaloryczny, czyli więcej niż wydatkujemy, będzie prowadziło do wyrównania ośrodku głodu i sytości. To też jest powiązane z zawartością procentowej tkanki tłuszczowej w danym organizmie. I musimy pamiętać, że czasami, tak jak wielokrotnie mówiłam, ten ośrodek głodu i sytości będzie się normował na nieco wyższej masie ciała niż dedykowana dla nas, czyli ona będzie trochę wyższa niż nasza taka normalna masa ciała, do której organizm będzie dążył, ale przez jakiś czas on po prostu potrzebuje sobie troszeczkę więcej zmagazynować i jest to kompletnie okej. Zdarza się to w wielu, wielu, wielu przypadkach. Później też powiem o swoim przypadku, jak u mnie to było w tym okresie. No ale tak, ale faktycznie to działa i to jest jedyna droga do tego, aby uciszyć ten nasz głód psychologiczny, o którym mówiłam w zupełnie pierwszym odcinku tego podcastu. To, co się oczywiście z tym wiąże, to wszystkie te takie psychologiczne aspekty, czyli ciągłe myślenie o tym, analizowanie tej diety i tak dalej, i tak dalej. I też chodzi o to, aby przekonać się, że mamy dostatek energii, nie musimy już rozkminiać, możemy sobie zjeść, co chcemy i to jest naprawdę w porządku. Większość z nas tak naprawdę będzie miała zdrowe przyzwyczajenia po wszystkich dietach. To nie tak, że nagle po prostu rzucimy się na wszystkie jakieś, nie wiem, niezdrowe rzeczy i tylko na tym będziemy bazować tą dietę, bo uwierzcie, że tak nie jest. Faktycznie ograniczenie błonnika będzie sprzyjające w wielu przypadkach, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z problemami jelitowymi, ale no mimo wszystko naprawdę chodzi po prostu o dostatek jedzenia w takiej formie, w jakiej mamy ochotę, w takiej formie, jakiej formy się wcześniej baliśmy, po to, aby zobaczyć, że to nie jest nic strasznego. I też właśnie ta możliwość jedzenia z satysfakcją, czyli nie muszę liczyć kalorii, bo nie zależy mi na tym, żeby teraz moja masa ciała stała na super niskim poziomie. Dopuszczam to, mimo że to jest niekomfortowe. To nie tak, że ja sobie stwierdzam, że mogę przytyć i teraz nagle to będzie super, mega komfortowe i po prostu z uśmiechem na twarzy będę obserwował to, że tyję. Później powiem troszeczkę też o nastawieniu do tego ciała, bo z jednej strony mamy taki negatywne podejście do naszego ciała w wielu przypadkach, w momencie, kiedy nie podobamy się sobie, a z drugiej strony jest ten trend taki body positive, żeby akceptować po prostu wszystko i kochać swoje ciało i tak dalej. Ja później troszeczkę powiem, jakie w moim odczuciu jest fajne podejście, takie najbardziej neutralne i może od którego warto zacząć, bo to nastawienie do naszego ciała naprawdę będziemy musieli zmienić i poradzić sobie po prostu z tym, że to nie chudość jest najbardziej atrakcyjna na świecie i to po prostu nie jest aż takie super, jak mogłoby się wydawać. Zwłaszcza jeżeli chcemy żyć komfortowo, zdrowo i normalnie szczęśliwie, nie myśleć o tym, po prostu ich, serio, to jest warte absolutnie wszystkiego. Zwłaszcza jeżeli mamy już to za sobą i ten efekt przytycia i później po prostu regulowanie tego apetytu jest dużo, dużo łatwiej. No i dalej, co jest ważne? No też na pewno dopuszczenie wzrostu masy ciała wiąże się z tym, że dajemy sobie możliwość wyjścia poza swoją strefę nawyków też, czyli tak jak mówiłam o tej owsiance. Możemy sobie zacząć próbować innych rzeczy, których nie jedliśmy. Nie boimy się po prostu, że jakiś produkt, ponieważ on ma więcej soli, czy wiecie, jakie są abstrakcyjne myśli podczas zaburzeń. Po prostu myślimy, że coś na przykład nas tuczy, bo mamy na to alergię, albo jakieś inne dziwne mamy pomysły i tutaj już kalorie przestają mieć w pewnym momencie znaczenie. No to na pewno też to. Możemy też zacząć wprowadzać normalne posiłki, bo wiele dziewczyn, wielu też chłopaków, którzy zmagają się z zaburzeniami odżywiania, ma takie zwyczaje, że na przykład nie je nigdy śniadań albo nie je obiadów, to jest najczęstsze po prostu, z czym się spotykam. I no to polega na tym, że najczęściej po prostu ma się ochotę na rzeczy słodkie, ponieważ mózg pragnie po prostu glukozy. Więc mamy ochotę na słodkie, smakowite rzeczy. Chociaż ta smakowitość też jest tutaj różnie obserwowana, bo powiem wam, że to, co mi się wydawało super smaczne w momencie, kiedy byłam na deficycie non-stop, no to teraz powiem wam, że rozumiem osoby, które zawsze mi mówiły, że na przykład wafle ryżowe smakują jak styropian. Kiedyś totalnie tego nie rozumiałam. One wręcz były dla mnie słodkie, a teraz w ogóle tego nie kupuję, bo nie jest to jakieś super, super, super fajne, atrakcyjne. Więc też ten smak się oczywiście zmienia. Też obserwować te zmiany smaku możemy wtedy dalej. No czyli właśnie, możemy wprowadzić normalne posiłki bez obawy, że musimy uciąć gdzieś indziej kalorie. Czyli możemy zacząć naśladować jedzenie zupełnie normalne. Jeżeli nie pamiętamy, jak wygląda taki zupełnie normalny jadłospis, no to możemy na przykład popatrzeć sobie na innych ludzi, którzy wiemy, że nigdy nie byli na diecie, albo po prostu jedzą zdrowo, ale nie przesadzają w żadną stronę, czyli dają sobie luz, ale po prostu odżywiają się prawidłowo, zdrowo, okej. Okay. Więc warto sobie popatrzeć, jak wygląda jadłospis u takich osób i naśladować to. Dalej, no to, co jest też jednym z odpowiedzi na dlaczego, to odzyskanie sił. Czyli możemy zaobserwować, że faktycznie mamy więcej sił, kiedy więcej jemy. Kiedyś to dla mnie był taki efekt wow. To w ogóle jest śmieszne. Nie wiem, czy kiedyś już o tym mówiłam, ale też miałam taki etap, gdzie jadłam bardzo, bardzo mało i dużo biegałam. I szukałam powodu, dlaczego mam takie ciężkie nogi. A to mówiłam chyba o tym. Dlaczego mam takie super ciężkie nogi? I zaczęłam tam suplementować magnez, potas, jakieś tam, nie wiem, inne rzeczy, wiadomo, sód i tak dalej. I szukałam wszędzie naokoło, ale mój mózg totalnie w ogóle nie podpowiedział mi, że to chodzi o dostępność energii. To jest, dla mnie jest tak śmieszne z perspektywy bycia dietetykiem sportowym. Wtedy jeszcze byłam na etapie nauki, ale no wiecie, no to jest w ogóle abstrakcja, no że nie masz sił, to co to znaczy, że nie wiem, masz alergię na dany produkt, brakuje ci składników mineralnych, czy może po prostu za mało jesz. I jak to o tym mówię, no to brzmi zabawnie, ale faktycznie mój mózg w taki sposób śmieszny funkcjonował. I teraz mogę się z tego śmiać, bo oczywiście wiem, z czego to wynikało, ale wtedy naprawdę szukałam poważnie, nie uwzględniając tego, że po prostu za mało jem. No i to też kolejna rzecz. W taki sposób, że jak... W momencie, kiedy dopuszczamy przytycie, zwiększenie masy ciała, zwłaszcza jeżeli tego naprawdę potrzebuje nasz organizm, no to jest to najszybszy sposób pomocy i najszybszy sposób wychodzenia z zaburzeń odżywiania, jaki w ogóle istnieje. Bo wtedy możemy korzystać z wachlarza po prostu możliwości do tego, aby zmuszać nasz mózg do robienia niekomfortowych rzeczy, czyli takich rzeczy, do których nie był przyzwyczajony, takich rzeczy, przed którymi się bronił latami. Bo wszystkie te nawyki, zastanówcie się dłużej, większość z tych nawyków wynika po prostu z tego, że boimy się przytyć, tak? Czyli nie jemy w towarzystwie, bo boimy się jedzenia, które ma nieznany skład. Boimy się tego, że ma więcej kalorii, niż byśmy sobie założyli i przeliczyli, jeżeli liczymy kalorie. No generalnie wymyka nam się to z kontroli, a tutaj właśnie chodzi o to, żeby zmusić się do tego, aby nie kontrolować obsesyjnie zarówno masy ciała, jakości jedzenia i wszystkiego po prostu, co tego jedzenia dotyczy. Więc to jest no szalenie istotne, naprawdę szalenie istotne. I najszybsza pomoc jest wtedy, kiedy robimy te rzeczy, które są dla nas najcięższe, najtrudniejsze, które sprawiają największy dyskomfort. I jeszcze wychodzić z inicjatywą swoją, to też już wiele razy o tym mówiłam. To jest naprawdę super, super ważne. Kolejna rzecz to jest też taka, że w momencie, kiedy się nie boimy tego, albo się boimy, ale no dopuszczamy do siebie wzrost masy ciała, to jest też odkrywanie tego, co w ogóle lubimy, bo zwłaszcza te osoby, które wiele lat chorują, one nie do końca wiedzą, co one lubią. One pamiętają może z dzieciństwa, co tam, to jest moja rada zawsze, żeby przypomnieć sobie, co lubiliśmy w momencie, kiedy byliśmy małymi dziećmi. I zacząć sobie po prostu od produktów takich, wprowadzania też tych produktów, które lubiliśmy kiedyś, które były dla nas bardzo smakowite, zanim zachorowaliśmy. I to jest naprawdę, naprawdę fajny pomysł, ponieważ dopuszczamy do siebie takie nasze pierwotne, to może nie, ale nasze wcześniejsze smaki i przypominamy sobie po prostu trochę poprzez jedzenie ich, tego, jak to było kiedyś i jak jedliśmy sobie bez trosku, bez przeliczania niczego, analizowania i tak dalej. Ja kiedyś na przykład bardzo, bardzo, bardzo uwielbiałam słodkie płatki i ulubione to były Cheeriosy, te miodowe. I no naprawdę ja uwielbiałam te płatki i to jest super sobie. Teraz już co prawda nie są to moje smaki, bo wolę coraz bardziej wytrawne rzeczy, ale naprawdę kupienie sobie takich płatków po latach, no to jest właśnie takie doświadczenie ciekawe, no bo przypominam sobie, kiedyś mogłam zjeść pół paczki naraz i po prostu bardzo mi to smakowało i nie miałam z tym totalnie problemu. A później wielki strach przed tym, że to ma cukier, to ma tamto, sramto i tak dalej, nie? Więc dobrze sobie takie rzeczy też odkrywać, przypominać, wprowadzać i szukać smaków, które teraz w danym momencie będą nam odpowiadały. Oczywiście dodam też przy okazji, że niejednokrotnie jest tak, zwłaszcza jeżeli te zaburzenia odżywiania nie trwały jakoś mega długo, czyli mieściły się w obrębie około roku, że w momencie, kiedy ta masa ciała nie jest taka niska, czasami właśnie mam takie też przypadki, chciałabym powiedzieć w gabinecie, ale powiem raczej w gabinecie online, czy po prostu w ramach współpracy ze mną, że no czasami po prostu ta masa ciała stała albo nawet leciutko spadała, bo wcześniej dochodziło do takich z jednej strony strasznego ograniczania, ale też przez to nie miało się siły, więc mniej energii zostało spalane i czasami po prostu ta masa ciała stoi, a dieta się wyrównuje i to jest okej. I też to zdecydowanie pomaga w tych wszystkich elementach związanych z takim zaburzonym podejściem do jedzenia. Ale to tak jako taki, tutaj sobie po prostu napisałam to na karteczce, a nie powiedziałam, więc teraz chciałam dodać. No i dalej, co to jeszcze w ogóle daje? Dlaczego warto jest dopuścić do siebie przytycie? To, co wszystko powiedziałam powyżej, to jest jedna rzecz. A druga to jest to, że właśnie pozbawiamy się tej kontroli i jesteśmy w stanie zacząć ufać naszemu organizmowi, że to, że on podpowiada nam, żebyśmy zjedli tyle, to znaczy, że tyle faktycznie powinniśmy zjeść, bo on nie jest głupi. On nie chce, tak jak mówiłam też wielokrotnie, on nie chce spowodować, że my będziemy super, nie wiem, grubi czy coś takiego, ale jeżeli naprawdę chce jeść więcej, to warto zastanowić się, czy to jest kwestia poprawnie funkcjonującej gospodarki węglowodanowej, czy faktycznie to wynika z niedożywienia. Jeżeli to wynika z niedożywienia, z głupiej diety ograniczającej, to powinniśmy po prostu jeść i pozwolić mu dojść do siebie tak, jak został stworzony, a nie myśleć, że wiemy lepiej, bo nie wiemy lepiej zazwyczaj. Więc no, to jest ważne, budowanie, odbudowywanie zaufania do siebie i do swojego organizmu. Wiecie co? Chciałam teraz poruszyć drugi temat, ale zobaczyłam, że to już prawie pół godziny, więc ja sobie to teraz szybciutko nagram, a wy posłuchacie to w przyszłym tygodniu i w przyszłym tygodniu szybko już wam powiem, co będę mówiła. Czyli będę mówiła po pierwsze, jak sobie poradzić z przytyciem, to jest ważna rzecz, myślę, w jaki sposób traktować ciało i jak do tego podejść, co moim zdaniem jest najlepsze. Powiem o tym, jak to było u mnie, kogo warto obserwować w tym zakresie, bo myślę, że czasami obserwowanie, że inni przychodzą to samo, może być pomocne. Nie wiem, czy to było drugie, czy trzecie. Jak to wygląda? Czy to jest tylko etap? Jak później to zwykle funkcjonuje? I na ile powinniśmy być cierpliwi? I czy powinniśmy się później odchudzać, czy nie? Myślę, że to jest ciekawe. O tym, jak zmienia się apetyt i co jeszcze mam tutaj zapisane. No jeżeli z jakiegoś powodu będziemy chcieli się odchudzać, to w jaki sposób warto to zrobić?
Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu To Tylko Dieta. Mam nadzieję, że znalazłeś w nim coś dla siebie. Jeśli tak, będzie mi miło, jeżeli podzielisz się nim ze znajomymi. Informacje i linki do audycji znajdziesz w opisie odcinka. Jeśli masz pytania, po prostu napisz podcast@dieta-sportowca.pl. Życzę Ci wspaniałego dnia i do usłyszenia. Pa!